Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów telewizji Trwam i oczywiście słuchaczy Radia Maryja. Dzisiaj chcemy rozmawiać o problemach, które związane są z reformą edukacji, szczególnie w kontekście 5- i 6-latków. Z nami są przedstawiciele rodziców, państwo Karolina i Tomasz Elbanowscy, między innymi inicjatorzy akcji Ratujmy Maluchy. Szczęść Boże państwu.
Szczęść Boże.
Właśnie przed kim czy przed czym chcecie ratować 6- i 5-latki, czyli nasze niesforne i kochane maluchy?
Chcemy ratować nasze dzieci, a my sami mamy też dzieci w tym wieku, przed nieprzemyślanymi zmianami, nieprzemyślaną reformą edukacji. Działamy już od 3 lat i cały czas jest to sprawa aktualna. No, myślę, że będzie dużo okazji, żeby powiedzieć o szczegółach, a tak w największym skrócie chodzi właśnie o reformę edukacji.
Pani jako mama, przed czym chce przestrzec i uratować swoje pociechy?
Nasze dzieci, postanowiono, że dzieciom zostanie odebrany rok dzieciństwa w takim bardzo newralgicznym okresie, w wieku 6 lat. Że ten okres wczesnej edukacji zostanie skrócony i dzięki temu dzieci wyjdą szybciej na rynek pracy. Taka argumentacja żadnej matce, żadnemu nauczycielowi nie może się podobać, dlatego że na tym wczesnym etapie edukacja jest bardzo ważna i oszczędzanie tego czasu w tym wieku jest olbrzymim błędem. W tej chwili wprowadzana jest reforma, która odbiera rodzicom prawo do decydowania o sposobie edukowania ich dzieci. Czyli można by powiedzieć, łamie konstytucję. Jesteśmy zmuszeni do tego, żeby nasze dzieci szły w skumulowanym roczniku. Dzieci 7- i 6-letnie w kolejnym roku będą szły do pierwszej klasy, 2 roczniki w jednym roku. Czyli automatycznie szkoły będą przeładowane, dzieci będą się uczyły na zmiany. Następnie będą miały problemy z dostaniem się do dobrych szkół, z dostaniem się na studia. I wszystko to, cały ten proces dzieje się właśnie po to, żeby te nasze dzieci szybciej kończyły edukację i żeby szybciej trafiały na rynek pracy, żeby szybciej płaciły podatki, płaciły ZUS i tak dalej. Wiadomo, że rządzącym dużo trudniej jest na przykład wydłużyć wiek emerytalny, chociażby o rok, prawda? Od razu zacząłby się protest związków zawodowych, że tutaj właśnie są łamane prawa do emerytury. Natomiast dzieciom bardzo łatwo jest zabrać ten rok dzieciństwa, dlatego że dzieci się nie obronią. Dlatego rodzice w całej Polsce w tej chwili po raz kolejny, dlatego że to nie jest tak, że to jest nagle się zorientowali, że ta reforma jest wprowadzana, to jest kolejna fala protestu rodziców przeciwko takiemu traktowaniu małych dzieci. W 2008 roku Ministerstwo Edukacji rozpoczęło właśnie pomysł reformy, który miał polegać na tym, że 2 roczniki miały iść do szkół od razu, w pierwszym roku reformy, co było pomysłem naprawdę kuriozalnym, dlatego że wtedy nie było zrobione jeszcze absolutnie nic. W tej chwili mamy dużo takich działań powierzchownych, to znaczy w niektórych szkołach zrobiono ogródki na zewnątrz szkół, poszły jakieś pieniądze na pomoce naukowe. Natomiast co do zasady, w szkołach faktycznie niewiele się zmieniło, dlatego że takie ozdabianie szkół różnymi gadżetami nie zmienia faktu, że szkoły są dramatycznie niedoinwestowane w Polsce, że w wielu szkołach brakuje ciepłej wody, brakuje mydła, brakuje, mogłabym taką litanię naprawdę problemów wymieniać bardzo długo.
To jest też dyktowane decyzjami innych sektorów rządu, które cały obowiązek szkolny zrzucają, utrzymanie szkół, przedszkoli, utrzymanie całej sfery dydaktycznej i pedagogicznej zrzucają na samorządy. Te oczywiście nie mają pieniędzy. Ale postawiliście tutaj państwo bardzo ważny, duży argument, zarzucając niekonstytucyjność przepisów, które wprowadzają wczesny obowiązek szkolny i przedszkolny dla dzieci. Suponujecie, że pani minister Hall nie zna konstytucji, czy celowo ją łamie?
Nie, to po prostu jest to w jakiś sposób naciągana ta konstytucja, tak? Bo jeśli mamy obowiązek edukacji do 18 roku życia, tutaj nagle skracamy edukację o rok i okazuje się, że nie trzeba zmieniać konstytucji, to rzeczywiście wydaje się, że coś tutaj nie gra, że z matematyką jesteśmy trochę na bakier. Ale wracając do kwestii rodziców, rodziców. Rodzice w tej chwili w szkole nie tylko nie mają prawa do decydowania o tym, jak są edukowane ich dzieci. Rodzice właściwie w szkole są sprowadzeni do roli sponsorów. Sponsorów właśnie kredy, papieru, doksero, sponsorów żaluzji. Mówi się, że mamy bezpłatną edukację w Polsce. To też jest zagwarantowane
konstytucyjnie. To jest jeden z wielu mitów, który się wmawia i
tak,
powtarza.
W praktyce we wrześniu wiele rodzin przeżywa naprawdę bardzo ciężkie chwile, szczególnie rodzin wielodzietnych. Ja znam rodzinę, która zaciąga kredyty we wrześniu po to, żeby zapłacić za podręczniki. I też trzeba to nazwać po imieniu. Ta reforma tak szybko, ta zmiana podstawy programowej także została wprowadzona bardzo szybko, jeszcze przed przyjęciem ustawy o oświacie przez Sejm. Wszystko to działo się po to, aby wydawcy podręczników mogli zarządzić wielką wymianę podręczników. Po to, żeby wszystkie te podręczniki, które były do tej pory, mogły pójść na makulaturę, żeby dzieci nie mogły się uczyć ze starych podręczników, które wiadomo były tańsze i nie dawały zarobku wydawcom. Dzięki temu to był na pewno bardzo silny lobbying wydawnictw. Tak tą reformę szybko wprowadzono. I po raz kolejny to my, rodzice, płacimy za to, że ktoś na naszych dzieciach, można powiedzieć, zarabia.
Panie Karolino i panie Tomaszu, mówimy o reformie edukacji, mówimy o reformie szkolnictwa w tej sferze podstawowej, ale edukacja to jest również przedszkole. Pierwsze lata życia człowieka i dziecka to są lata bardzo intensywnego rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego, ale też i nade wszystko nawiązywanie umiejętności więzów i relacji między interpersonalnych. W tym wieku ważne są bardzo relacje, szczególnie między najbliższymi, czyli rodzicami. Czy z psychologicznego punktu widzenia tak wczesne oderwanie dziecka od rodziców jest poprawne i nałożenie obowiązku szkolnego na tak malutkiego dzieciaczka jest odpowiedzialnym?
Tu się poruszył kilka problemów. Myślę, że w wieku przedszkolnym, tak około 3 lat, to znaczy nie tylko ja myślę, ale psychologowie tak mówią, dziecko już jest zdolne do nawiązywania relacji, już ma te potrzeby socjalizacji, natomiast to powinno się odbywać powoli, stopniowo, w dostosowaniu do tempa rozwoju dziecka.
I jak się okazuje, wejdę panu w słowo, przedszkola w Polsce spełniały tę funkcję socjalizacyjną doskonale wręcz.
No, my jesteśmy bardzo zadowoleni już, jedno nasze dziecko skończyło przedszkole, dwoje następnych jest w przedszkolu. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Również rodzice w całej Polsce bronią tych swoich przedszkoli. Niestety w ostatnich kilkunastu latach, kiedy właśnie samorządy dostały to zadania finansowania przedszkoli, wiele przedszkoli zniknęło. Bardzo, bardzo duża część przedszkoli w Polsce została zlikwidowana. I teraz ta oświata przedszkolna jest, edukacja przedszkolna jest znowu deprecjonowana. Właśnie te dzieci są wyrywane z przedszkola za wcześnie. I to jest bardzo poważny problem, no, również dla rodziców. Ponieważ rodzice chcieliby zostawić te dzieci w przedszkolu, tak na przykład w Warszawie było. Rodzice naprawdę bardzo protestowali, były protesty i na ulicy, i na sesjach Rady Miasta. Rodzice bardzo chcieli zostawić dzieci w przedszkolu i zostały wszystkie zerówki przedszkolne, czyli te oddziały dla sześciolatków, przeniesione do szkół. Po prostu tak administracyjnie dla wygody, dla oszczędności. No i to jest też oś tego naszego protestu.
To znaczy... jest bardzo, bardzo, bardzo poważny problem, dlatego że dotyka różnych kwestii. Po pierwsze, kwestii prawa rodzica do wychowywania swojego dziecka. Są rodzice, są matki, które nie życzą sobie, żeby ktokolwiek ich dziecko uczył, które chcą uczyć dzieci same, chcą z nimi być chociażby i do wieku 7 lat w domu i mają do tego prawo. I naszym zdaniem powinny mieć takie prawo. Tymczasem ustawa z 2009 roku nakłada obowiązek edukacji na 5-latki, czyli dziecko 4,5-letnie, czy to się matce podoba, czy nie, ma obowiązek iść do przedszkola. I tutaj trzeba rozróżnić dwie rzeczy. To, że przedszkole jest instytucją wspaniałą, że naprawdę bardzo często dziecko naprawdę ma możliwość wspaniałego rozwoju, socjalizacji właśnie, tak jak powiedzieliśmy, nawiązywania relacji z rówieśnikami, uczenia się dzielenia, poznawania nowych horyzontów, to jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia to jest kwestia obowiązku. I naszym zdaniem rodzice powinni mieć wybór, czy chcą dziecko posyłać do przedszkola, czy nie chcą. I jeżeli chcą, powinni mieć taką możliwość. Tymczasem dochodzi do pewnego paradoksu. Dlatego, że w Polsce nie ma przedszkoli, a jest obowiązek. Czyli ministerstwo zakłada, że na zasadzie obowiązku stworzy przedszkola, ale to jest niemożliwe, dlatego że...
Na jakiej podstawie państwo twierdzicie, że nie ma w Polsce przedszkoli, a jest obowiązek?
To jest paradoks.
Skrót
myślowy. Dlatego, że po reformie samorządowej przedszkola w Polsce zaczęły znikać. W latach 80. mieliśmy bardzo wiele przedszkoli, właściwie mieliśmy prawie, że najlepszą ofertę przedszkolną w Europie. W tej chwili jesteśmy na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Przedszkola poznikały, dlatego że zostały scedowane na samorządy. I samorządy po prostu w ramach oszczędności zaczęły te przedszkola zamykać. I w tej chwili ministerstwo ogłasza obowiązek edukacji pięciolatków. I teraz wariant A. Te dzieci trafiają do jedynego przedszkola w gminie, zabierając miejsca dzieciom młodszym, albo te dzieci trafiają do szkół, jeśli w danej gminie w ogóle nie ma przedszkola, a takich gmin jest bardzo wiele w Polsce. I w tym momencie mamy dziecko w wieku 5 lat w szkole, dlatego że te szkoły w małych miejscowościach to są bardzo często takie zespoły, gdzie jest gimnazjum, gdzie jest właśnie podstawówka, gdzie czasami nawet i zawodówka może być, tam może być wszystko. I to nie jest miejsce dla tak małego dziecka. Dziecko 5-letnie, dziecko 4,5-letnie rocznikowo rzecz biorąc, powinno być w warunkach albo domowych, albo przedszkolnych. Szkoła to nie jest miejsce dla takiego dziecka, także dla 6-latka. Tymczasem reforma właśnie na zasadzie takiego życzenia zakłada, że dzieci zostaną objęte tą edukacją. Ale to jest fałsz, dlatego że w szkole nie zapewni się dzieciom 5-letnim warunków do edukacji, jakich one potrzebują.
A co reforma mówi na temat uczestniczenia w kosztach edukacji przez rodziców, uczestnictwa?
To znaczy, no,
czy dalej przedszkola mają być bezpłatne, publiczne?
To też jest mit, bo my jako rodzice płacimy za przedszkola publiczne. I jeśli dziecko trafi do przedszkola, to rodzice będą musieli za to płacić. Teraz została wprowadzona pewna zmiana, ponieważ został podzielony dzień przedszkolny na pół i to pierwsze pół dnia jest bezpłatne, a druga połowa dnia jest płatna przez rodziców, ale to już
w praktyce
chyba
dzięki temu samorządy podniosły opłaty za przedszkola, tak to najczęściej wygląda.
No, przedszkola są płatne, nawet publiczne, natomiast w szkołach jest edukacja bezpłatna, natomiast oferta tam jest zupełnie inna i z pozycji rodzica, takiego małego dziecka, wiem, że w przedszkolu to dziecko będzie miało 3 posiłki, będzie miało opiekę 2 pań, będzie miało zupełnie inne warunki, natomiast w szkole jest tak, że będzie miało kilka godzin zajęć, będzie miało 1 posiłek, jeśli za niego zapłacę w stołówce, a po południu będzie miało świetlicę i to już są bardzo różne warunki.
Jeśli w ogóle stołówka w danej szkole jest, dlatego że teraz też jest taki trend, żeby stołówki zamykać. Nawet pani minister Hall proponowała w Sejmie, żeby szkoły likwidowały stołówki na rzecz cateringu, co no, z perspektywy rodzica jest pomysłem naprawdę
fatalnym.
Zamiast się kubka mleka, kub hot doga.
Może to w amerykańskich serialach wygląda ciekawie, prawda, że dzieci stoją z takimi tackami właśnie po hot doga albo po hamburgera, ale to nie jest zdrowe
żywienie.
Dzieci
muszą mieć też po kilkanaście lat, żeby taki maluszek udźwignął tacę z jedzeniem, no to
właśnie, wracamy do osi problemu. Dziecko 4,5-letnie, dziecko 6-letnie nie jest w stanie poradzić sobie na stołówce, na której jest bardzo wielu uczniów, na której panuje rejwach, gdzie ktoś niesie wrzątek, prawda? To dziecko jest po prostu za małe. W przedszkolu jest stoliczek, do którego podchodzi pani zajmująca się obsługą, taka pomoc dla dzieci. Podaje dzieciom posiłek od razu na stoliczek i dziecko jest jak gdyby zaopiekowane, tak? To nie o to chodzi, żeby nasze dzieci
ten
tak nosiły.
Stoliczek też jest, pani Karolino, chyba odpowiedni do wzrostu dziecka.
Tak, tak, to oczywiście. To jest kwestia takiego zaopiekowania się dzieckiem, takiego wyjścia naprzeciw potrzebom dziecka. Tutaj obserwujemy taki trend, żeby to dziecko jak gdyby zbyt wcześnie wyrzucić z gniazda, tak? Powiedzieć mu, na pewno jak ciebie wyrzucimy z gniazda, będziesz od razu latać. Ale w Wielkiej Brytanii, gdzie rzeczywiście bardzo małe dzieci, często nawet jeszcze w pieluszkach, są wrzucane w taki system właśnie stricte szkolny.
Przedszkolno-szkolny.
Tak, one rzeczywiście z takimi tackami chodzą i radzą sobie, tak? Tylko okazuje się na koniec, że gdzieś popełniono błąd. I co ciekawe, Ministerstwo Edukacji Wielkiej Brytanii samo jeszcze jakby nie zorientowało się, o co chodzi, chociaż już widzi problem. Mianowicie oni wydłużają edukację po to, żeby zapobiec masowemu problemowi ciąż wśród nastolatek. Dlatego, że te dzieci, które gdyby nie wybrzmiały swojego dzieciństwa, wtedy, kiedy był czas na to dzieciństwo, mają w sobie jakiś głód emocji i one gdyby zachodząc w ciążę i to świadomie zachodząc w ciążę, chcą w jakiś sposób zrekompensować w sobie ten głód miłości. I naprawdę problem ciąż wśród nastolatek w Wielkiej Brytanii jest naprawdę dramatyczny, tak? I o tym się mówi powszechnie w całej Europie. Dlatego o tym mówią też pedagodzy w Polsce. Dzieciństwo musi się wybrzmieć. To jest czas na zabawę, czas na naukę przez zabawę. Nie można dziecka 5-, 4-, 6-letniego zrywać co rano z łóżka, nawet o świcie, prawda? Bo jeżeli dziecko musi dojechać do szkoły, która jest daleko, to musi być dużo wcześniej. Kazać mu właśnie iść do jakiegoś gimbusa, którym ono będzie dojeżdżało do tej odległej szkoły, potem znosić hałas, huk, którego ono ma prawo się bać, tak? Dużej szkoły. Tylko dlatego, że dzięki temu się podniesie statystyki edukacji przedszkolnej, bo powiemy, ach, wszystkie pięciolatki są objęte edukacją, ale praktyka, polska praktyka będzie wyglądała naprawdę w wielu miejscach po prostu smutniej. Te dzieci będą na tym traciły, to nie będzie żaden zysk dla nich.
Ale zarówno w szkole, jak i w przedszkolu obowiązuje pewien program dydaktyczny. Są chyba też i określone podstawy programowe realizowane przez rok, w ciągu roku szkolnego, czy też przedszkolnego, zależy jak to nazwiemy. Jak to wobec tego wygląda w tym jednym roku, kiedy 5- i 6-latkowie spotkają się razem?
To znaczy, warto powiedzieć o tym, jak to wyglądało do tej pory. I jeszcze niektóre przedszkola realizują ten program. 6-latki w przedszkolu uczyły się czytać. Nasza córeczka najstarsza nauczyła się czytać w przedszkolu. To była nauka przez ruch, przez zabawę. Oni tam tańczyli, poznając sylaby. To było naprawdę dostosowane do poziomu dziecka. Teraz została zmieniona ta podstawa programowa jeszcze zanim został obniżony wiek szkolny, co jest osobnym tematem. Jest to dla nas bulwersujące i wiemy, że tu były negocjacje właśnie z wydawcami. Jest też takie tło finansowe tej zmiany. Natomiast program jest teraz niedostosowany do poziomu dzieci ani starszych, ani młodszych. To mówią i nauczyciele, i rodzice też do nas piszą. Jest taki problem, że 6-latki, które pójdą wcześniej pójdą do pierwszej klasy, bo już 2 roczniki takie eksperymentalne zostały tą reformą objęte i po kilka procent tych 6-latków poszło w 2 ostatnich latach. Czasami muszą powtarzać rok po prostu. I te 6-latki sobie nie radzą. To jest program zbyt trudny, ponieważ w pierwszej klasie jest teraz skumulowany właśnie program 2 lat. W pierwszej połowie roku jest program takiej dawnej zerówki. Jest to program prosty, natomiast w drugiej jest bardzo, bardzo intensywny kurs i te 6-latki po prostu sobie nie radzą z tym.
Warto zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że dzięki reformie dzieci 6-letnie zostały objęte edukacją. Dzieci 6-letnie do tej pory, właśnie tak jak mówił Tomasz, wspaniale uczyły się w zerówkach szkolnych za pomocą technik dostosowanych do swojego wieku. W przedszkolach, przepraszam. Natomiast w tej chwili przedszkola zostały faktycznie sprowadzone do placówek stricte opiekuńczych. To znaczy, można by powiedzieć, ustawowo zakazano w nich nauki czytania. Dochodzi do tak kuriozalnych sytuacji, że zakazuje się wieszania w salach dla 6-latków tablic z literkami. Naprawdę, to się dzieje w Polsce w XXI wieku. No właśnie po to, żeby te dzieci się zbyt wiele nie nauczyły. No,
żeby wyrównać mechanicznie poziom.
Tak, w sposób taki naprawdę sztuczny, żeby zaniżyć ten poziom tych dzieci. To się dzieje, to nie jest tak, że to jest odosobniony przypadek. Myśmy takich sygnałów mieli naprawdę bardzo wiele, na przykład w Warszawie, co wydawałoby się jest niemożliwe, dlatego że to jest bardzo światłe miasto i jest naszą stolicą, prawda? Tymczasem takie sytuacje miały tam miejsce. I co się dzieje? W tej chwili przedszkola zmieniają się właśnie w takie nauczyciele przedszkolni, którzy naprawdę są wspaniale przygotowani do tego, żeby te dzieci w taki sposób naprawdę naturalny, w taki sposób, że te dzieci nawet sobie z tego nie zdają sprawy, uczyć początków czytania. I w tej chwili jest zakaz, tak? Dzieci tylko lepią z plasteliny, rysują, wiadomo, wycinają i tak dalej. To oczywiście też jest potrzebne, ale można by zrobić dużo więcej. I te przedszkola właściwie zostają sprowadzone do takich placówek opiekuńczych. Dochodzi nawet do takich sytuacji, jak w Zielonej Górze, że do przedszkoli przynosi się 2-latki. Stworzy się jak gdyby z przedszkoli żłobki. A przedszkola powoli coraz bardziej przenoszą się do szkół, tak? No bo jeżeli, tak jak powiedzieliśmy, jeżeli jest obowiązek edukacji 5-latków, no to samorządy przenoszą te 5-latki do szkół, bo opieka dzieci 5-letnich jest dużo tańsza w szkołach niż w przedszkolu, bo tam jest mniej kadry, wiadomo, że to jest wszystko tańsze.
Idziemy w stronę takiego systemu brytyjskiego, gdzie tam są już nawet 4-letnie dzieci w szkołach i mają zeszyciki. Tylko, że tamten system, tak jak powiedzieliśmy, się nie sprawdza i naprawdę jest w Wielkiej Brytanii duże poruszenie. Są badania, prawda, Cambridge robiło takie badania, że po prostu to się nie sprawdza. Oni teraz się zastanawiają, co tak robić? Jak już było mówione, co robić, wydłużają edukację, chcą też ten pierwszy czas chyba też opóźnić.
Tak, powrócić jakoś do takiego łagodnego, prawda, traktowania małego dziecka.
A u nas wprowadzamy w Polsce ten system i to bez ich pieniędzy, prawda, ten system u nas jest wprowadzony w szkołach, gdzie jest...
Maluje się trawę na zielono, prawda? Robi się prawda, takie fasady w pewnych miejscach, tam gdzie to ładnie wygląda w telewizji. Natomiast wszędzie dalej no po prostu rzeczywistość aż piszczy. Z biedy, z niedoinwestowania, z takiego po prostu zupełnego nieprzystosowania. Tak? Jeszcze jeden ważny wątek. Tutaj była mowa o kwestii płacenia za edukację. My tak naprawdę w tej chwili zmierzamy w kierunku prywatnej oświaty, sprywatyzowania tych szkół, które są. Dlatego, że ustawa z 2009 roku zakłada możliwość zamykania lub też przekształcania w placówki społeczne placówek do 70 uczniów. I dzięki temu coraz więcej szkół jest w Polsce zamykanych, bo niestety, ale rodzice mają już swoje zawody i nie, to nie jest tak, że możemy nagle powiedzieć, kochani, zakładajcie szkołę, rzućcie swoją pracę, zakładajcie szkołę. To tak się nie dzieje. I w tej chwili naprawdę od początku roku zgłoszono do likwidacji
około 600 szkół. W przednim roku podobnie.
I co gorsza, Ministerstwo Edukacji planuje zwiększenie tego limitu uczniów, w których jeśli nawet duże szkoły będą zamykane bez wiedzy lokalnej społeczności, to często jest tak, że po prostu rodzice się dowiadują, że ich szkoła będzie zlikwidowana i właściwie już nie mają nic do powiedzenia. Proszę zauważyć, że za chwilę mamy kumulację roczników. Dwa roczniki mają iść w jednym roku do szkoły, a jednocześnie jest masowa likwidacja szkół w całej Polsce. To jest też, wydaje się, niemożliwe, tak, jak do pogodzenia, no ale tak to jest. Były wybory samorządowe, samorządy wygrały, władze w danych miejscowościach już czują się bezpiecznie, pewnie, i zamykają szkoły, dlatego że nie mają tej odpowiedzialności wyborczej, prawda? Gdyby to się działo przed wyborami, to oczywiście te szkoły tak masowo by nie były zamykane, jak to się dzieje w tej chwili.
Jesteście Państwo sami w tej walce o inny kształt edukacji w Polsce niż proponuje to obecnie minister Hall? Czy też jesteście tylko przedstawicielami wielu rodzin, wielu set rodzin, czy też wielu środowisk?
No my osobiście nie jesteśmy sami, ponieważ bardzo wielu rodziców z całej Polski włączyło się w ten protest. Zaczęliśmy 3 lata temu i początkowo to była taka forma internetowa protestu. Na stronie Ratuj Maluchy założyliśmy stronę internetową.
Czyli jest strona internetowa, jedna nazywa się ratujmaluchy.pl.
I tam zbieraliśmy podpisy takie internetowe i wpisało się tam 52 tysiące osób. I też no, część z nich chodziła z nami na takie wiece. Zorganizowaliśmy wiec pod Ministerstwem Edukacji, później pod ratuszem w Warszawie. Rodzice chodzili na sesję Rady Miasta, ale też w innych miastach się dużo działo, kiedy były likwidowane te cezerówki przedszkolne. I też chodziliśmy do Sejmu, do prezydenta, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z prośbą o zawetowanie tej ustawy. I prezydent przychylił się do tej naszej prośby, tej dużej grupy rodziców, która protestowała wówczas. I ta ustawa omal żeby nie przepadła, bo zadecydowało 7 głosów za odrzuceniem weta. Ponieważ tak, SLD poparło odrzucenie weta, no i 7 głosami to przeszło. Reforma zaczęła być wdrażana, ale naprawdę ten nasz rodzicielski protest miał bardzo duży wpływ na to, co się działo, i rząd trochę ustąpił, bo kiedy my zaczynaliśmy protest 3 lata temu, tak jak mówiliśmy, była propozycja, żeby już w pierwszym roku reformy poszły 2 roczniki, tak od razu 6-7-latki razem, bez żadnych przygotowań. Natomiast później zostało to wydłużone o 3 lata i w tym przejściowym okresie rząd pozostawił wolny wybór rodzicom.
Jak widać, procent rodziców, którzy się na to zdecydowali, jest naprawdę minimalny. I to często też jest tak, że to nie jest świadomy wybór rodziców, tylko rodzice działają pod przymusem. Dzisiaj dzwoniła do nas, do stowarzyszenia Mama Dziecka spod Warszawy, której po prostu powiedziano, że nie będzie oddziału dla 6-latków ani w szkole, ani w przedszkolu. Dziecko musi iść do 1. klasy. I w takiej sytuacji są stawiani rodzice pod przymusem i często naprawdę boją się zawalczyć o tą zerówkę dla tych swoich dzieci.
Spotykaliście się Państwo pod ministerstwem, spotykacie się na forum internetowym, a czy spotykaliście się z tymi, którzy w tym ministerstwie są i piszą te reformy? Mam na myśli tutaj panią minister.
To znaczy tak, chodziliśmy na komisje sejmowe, komisje edukacji, tam zabieraliśmy głos, również eksperci, którzy nas wspierali, pedagodzy i nauczyciele. I ten nasz głos, tak jak mówiłem, jakoś tam został wzięty pod uwagę, chociaż z dużymi oporami. Natomiast Ministerstwo Edukacji było zupełnie zamknięte na nasz głos. Doszło do jednego takiego kurtuazyjnego spotkania już po przegłosowaniu przez Sejm. Dopiero wtedy się ministerstwo poczuło na tyle bezpieczne, że nas zaprosiło. Ale to były takie rozmowy, które już nic nie mogły zmienić, bo została ustawa przyjęta.
I o czym, jaki cel był tej waszej wizyty i z kim się spotkaliście tam?
Z panią minister Hall.
Wasze pytania ze strony...
Przenieśliśmy ze sobą listy od rodziców. Cały plik listów rodziców z całej Polski, którzy opisywali sytuację w swoich szkołach. Szkołach, które są często niedoinwestowane. Tam są dramatyczne warunki. Czytaliśmy po prostu konkretne
historie. Jaki obraz szkoły z tych listów się wyłaniał?
To znaczy, wiadomo, że szkoły są różne, ale rodzice patrzą w takiej mikroskali, prawda? Patrzą na swoje dziecko, naprawdę tylko rodzic jest w stanie zadbać o swoje dziecko tak w pełni, żeby każdy szczegół dopatrzyć. I właśnie to czytaliśmy. No wiemy, też widzimy czasami w telewizji, że dzieci...
Wczoraj przyszedł list też z jednej z nauczycielek, która mówi, że w ich szkole na wiosnę jest maksymalnie 18 stopni, a bywało i 4 stopnie Celsjusza dosłownie. Więc no, tak wygląda polska szkoła, tak?
No, znamy też te obrazki czasami w telewizji, prawda, widzimy dzieci w czapkach i w rękawiczkach w szkole. No, myślę, że taki obrazek wystarczy za cały opis. No i czytaliśmy z konkretnych miejscowości problemy. Pani minister miała jedną odpowiedź na to. To jest sprawa samorządu. I cała ta reforma jest tak naprawdę... Rząd tak naprawdę nie przeznaczył pieniędzy na tą reformę.
Znaczy, jak to ministerstwo nie odpowiada, Ministerstwo Edukacji nie odpowiada, ja opieram się na wypowiedzi pana i wypowiedzi pani minister, którą pan zacytował. Ministerstwo nie odpowiada za kształt edukacji i za poziom edukacji, tylko samorządy?
Nie, ministerstwo...
Nie bierze odpowiedzialności za konkretne szkoły, ale również za samą reformę, która tak naprawdę została scedowana na samorządy.
I na rodziców.
I to w oficjalnych wypowiedziach możemy...
Ale państwo mówicie, że rodzice są tylko potrzebni szkołom.
No więc właśnie otóż to, rodzice mają zapłacić za reformę po prostu, tak? Klasa jest niedostosowana do potrzeb sześciolatków, no to rodzice się zrzucą, tak? I to w praktyce bardzo często tak właśnie wygląda.
Stoliki na książki,
nawet w Warszawie, w bogatej Warszawie na początku września jest zrzutka na zabawki do zerówki. Tak wygląda polska szkolna rzeczywistość. Niestety debaty z ministerstwem nie było od początku. Myśmy naprawdę nie chcieli protestować dla protestowania. Tutaj chodziło o nasze dzieci i no, myśmy się naprawdę narzucali na różne możliwe sposoby, żeby zostać wysłuchanymi. Ale niestety, pani minister odmawiała udziału w debatach. Nie było możliwości takiego normalnej rozmowy, zadania pytań, usłyszeć jakiekolwiek odpowiedzi, dlatego że pani minister po prostu odmawiała udziału w spotkaniach, w których uczestniczyli przedstawiciele rodziców akcji Ratuj Maluchy. To trwa do dzisiaj. Wiele spotkań, wiele debat w mediach po prostu się nie odbyło z tego powodu, bo nie było z kim, że tak powiem, prowadzić dyskusji w momencie, kiedy jeden z dyskutantów odmawia udziału w rozmowie. Więc no, my rodzice, znaczy tutaj mówiłeś o rodzicach sprzed 2-3 lat, a w tej chwili z nami jest no naprawdę armia rodziców, którzy nie ograniczają się tylko i wyłącznie do tego, żeby kliknąć w internecie, się podpisać, co oczywiście też było bardzo ważne swego czasu, ale teraz trzeba czegoś więcej. W tej chwili mamy armię rodziców, którzy naprawdę podejmują dużo trudniejsze wyzwanie, a mianowicie zbierają podpisy odręczne. To wymaga czasu, to wymaga zaangażowania, ale widać, że rodzice naprawdę nie poddają się. I powiem szczerze, ja po tych 2 latach protestu miałam wrażenie, że rodzice się już poddali, że nie mają siły dalej działać, że przyjęcie ustawy przez Sejm sprawiło, że właściwie stracili jakikolwiek zapał do działania. Tymczasem dziś widzę, że to nieprawda, że naprawdę jest olbrzymi opór społeczny i on trwa nadal i rodzice się nie pogodzili z tą reformą. To są rodzice dzisiejszych 4-5-latków, także młodszych dzieci, którzy zrozumieli, że jeżeli oni nie wezmą sprawy w swoje ręce, to będzie ktoś decydował za nich i że to jest ostatni moment, żeby wyrazić swój stanowczy sprzeciw przeciwko tej reformie.
No dobrze, ale pani minister i premier rządu mówi cały czas o demokracji, o wsłuchiwaniu się w głos ludu, jak to często mówimy. To po pierwsze usłyszał wasz głos, głos troszeczkę odmienny od planów i zamiarów ministerstwa i resortu. Dopiero po fakcie, kiedy reformę przeprowadził, ale wspomnieliście Państwo też, że macie swoich specjalistów, doradców. Za chwileczkę jeden z tych głosów usłyszymy. Będziemy za chwileczkę rozmawiać z panią Dorotą Dziamską, ale chyba ministerstwo też tę reformę opierało na specjalistach. No nie wyjęło tej...
No właśnie to jest zabawne, ale jest taka historyjka, którą mamy właśnie z tego spotkania z panią minister Hall w Ministerstwie Edukacji. Myśmy tam przyszli właśnie z ekspertami, z panem profesorem Petrykowskim, z panią Dorotą Dziamską i jeszcze z innymi ekspertami. I po drugiej stronie ministerstwo też zaprosiło ekspertów, ale to były osoby, których myśmy nie znali, tak? To znaczy z naszej strony byli eksperci, no można by powiedzieć, wielkiej sławy, rozpoznawalni w świecie pedagogicznym, natomiast z drugiej strony były osoby zupełnie nam nieznane. I jedna z tych osób podeszła do mojego męża po tym spotkaniu i poprosiła o podstemplowanie delegacji. Tak? To była jakaś nauczycielka z południa Polski, która gdyby w ogóle nie wiedziała, o co chodzi, rzeczywiście opowiadała na tym spotkaniu z panią minister o tym, że u niej w przedszkolu jest wszystko dobrze. Więc ja mam wrażenie, nikomu nie ubliżając, ale mam wrażenie, że naprawdę ta ustawa, ta podstawa programowa nie została należycie skonsultowana i rozmawiając z nauczycielami, odbierając naprawdę olbrzymią ilość opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, oni mówią wszyscy zgodnym chórem. Dzieci sześcioletnie nie są w stanie sprostać tak wyśrubowanym wymaganiom, jakie stawia przed nimi nowa podstawa programowa. I no ja mam wrażenie, że naprawdę tamtych ekspertów zabrakło, albo że po prostu to był czyjś pomysł jednej osoby, który nie został skonsultowany należycie.
Jest z nami pani Dorota Dziamska, konsultant metodyczny, autorka podręczników i materiałów dydaktycznych. Szczęść Boże, pani Doroto.
Szczęść Boże.
Dowiadujemy się i wiemy wszyscy o tym, że już wkrótce pięciolatki trafią do szkół, spotkają się również z sześciolatkami. Jak pani jako konsultant metodyczny zapatruje się na te postanowienia i na tę reformę związaną z polską edukacją i z edukacją w Polsce, w szkole?
To znaczy, no jako konsultant metodyczny i przede wszystkim nauczyciel, który 15 czy 14 lat uczył w szkole, nie mogę tego akceptować od bardzo wielu kierunków, jak gdyby, ponieważ argumenty merytoryczne no przeczą tej całej reformie. Dzieci rzeczywiście spotkają się obecnie w szkole z projektem pracy, który w przypadku języka polskiego wykracza jak gdyby poza fizjologię, czyli generalnie nauczyciele w zasadzie stosując ten program, który pani Katarzyna Hall przygotowała dla tych małych dzieci w szkole, będą łamali zasady kształcenia, zasady dydaktyczne. No, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to jest również jak gdyby łamanie podstaw etyki pedagogicznej. Tak, ja nie mogę uczyć dzieci czegoś, co nie jest na ich możliwości rozwojowe. I tu chodzi oczywiście o zakres języka polskiego. Jestem bardzo przerażona tym, ponieważ pierwsza klasa to jest fundament uczenia się na przyszłość w ogóle. Zapominamy o tym, że nie można przyspieszać rozwoju dziecka tak po prostu, bo ktoś sobie wymyślił gdzieś w Ministerstwie Edukacji, iż wcześniej na rynek pracy ma wyjść przygotowane dziecko, które nie będzie przygotowane do tego, żeby wejść na rynek pracy, bo po prostu już na starcie w edukacji początkowej będzie miał bardzo, bardzo wiele braków. Ta trudność wynika z tego, iż program napisany został wcale nie przez specjalistów. Oczywiście osoby piszące podstawę programową na pewno mają tytuły naukowe i dziećmi i rozwojem dziecka się zajmują w sposób naukowy, natomiast nie mając praktyki zawodowej w samej szkole, no niestety zrobił tutaj bardzo dużo błędów i teraz nauczyciele już ucząc w ten pierwszy rok te sześcioletnie dzieci widzą, jakie są różnice między sześcioletnim dzieckiem a siedmioletnim dzieckiem. Program jest po prostu zbyt wyśrubowany. Dziecko sześcioletnie nie słyszy na przykład wszystkich dźwięków mowy, a podstawa programowa zakłada, że musi te dźwięki zamieniać na litery, bo wszystkie litery ma pisać. Czyli tutaj jest dysonans, bardzo duży dysonans i niestety nauczyciele się z tego powodu bardzo męczą, a no wiadomo, jest jakaś kontrola, chcą się wykazać i w bardzo wielu wypadkach, szczególnie ci niedoświadczeni nauczyciele, no będą po prostu robili coś, czego nie powinno się robić w pierwszych klasach. I ja również ubolewam nad czym, iż zawsze mieliśmy problem pomiędzy 6-letnim dzieckiem a 7-letnim dzieckiem. Jest różnica, jeśli chodzi o emocje. I dziecko 7-letnie, które przychodziło do szkoły, ponieważ przystosowywało się do jak gdyby takiego, do takiej pracy zadaniowej, było w takim okresie, w którym hamował się rozwój mowy. My jako nauczyciele wielokrotnie podkreślaliśmy to na różnych konferencjach i na takich spotkaniach pedagogicznych, że przejście z przedszkola do szkoły już tego 7-letniego dziecka powoduje blokadę mowy, że trzeba coś z tym zrobić, żeby ta spontanicznie rozwijająca się mowa pod okiem specjalistów w przedszkolu mogła się dalej aktywnie, spontanicznie rozwijać w szkole. I nad tym pracowaliśmy, jak gdyby co tu zrobić z programem, żeby 7-latek w szkole nie zatracał tej spontaniczności. I teraz stajemy przed kolejnym problemem, właściwie do entej potęgi, ponieważ o rok młodsze dziecko idzie do szkoły, czyli ta pięknie rozwijająca się mowa spontaniczna w przedszkolu, 6-latka jeszcze bardziej będzie zablokowana, ponieważ odegrają tutaj rolę niestety emocje. Jednak szkoła to jest system zadań stawianych przed dziećmi, to nie jest już zabawa na dywanie z misiem, nie ma tam czasu, tak jak mają czas w przedszkolach nauczyciele, aby dziecko przytulić i bardzo indywidualnie potraktować każdy problem. Stąd bardzo się tego boimy. Tym bardziej, że widzimy, że te szkoły w Polsce rzeczywiście nie są wcale tak bardzo przygotowane, jak reklamuje się to w telewizji i w mediach, o czym mówi pani Katarzyna Hall. Szkoły się borykają w ogóle z problemami ergonomicznymi. Brakuje nawet takich prostych rzeczy jak papieru toaletowego czy mydła. I warunki, sale nie zawsze są wyposażone tak jak trzeba. I to nie tylko do tych najmłodszych dzieci. Generalnie szkoła w ogóle wymaga wzmocnienia finansowego. Na każdym etapie edukacji powinna się zmienić. No i niestety reforma, zamiast zmienić w dobrym kierunku, przysporzy nam więcej problemów.
A co będzie z dziećmi, czyli z młodymi ludźmi, które są kształtowane? Czy rzeczywiście one będą potem dojrzałe i dorosłe do podejmowania kolejnych wyzwań i zadań, które stawiać będzie przed nimi życie?
Tutaj jest bardzo głęboki i myślę, że czasami nawet nie na wyobraźnię osób, które tę reformę zrobiły. Mówię tu specjalnie o wyobraźni, ponieważ człowiek mały, który na starcie spotyka się z wiedzą czy z umiejętnościami, które wykraczają poza jego możliwości wyobrażania sobie, on przestaje się tak naprawdę uczyć logicznie i poprzez myślenie. Bardzo często tak jest, jeżeli małe dziecko jest osaczone zbyt wielką wiedzą, niezintegrowaną, zamienia się ta wiedza w złe zachowanie. Jeżeli czegoś nie pojmuję, to zaczynam od tego uciekać i szczególnie małe dzieci uciekają w zabawę, która jest po prostu tą zabawą taką poza wyobraźnią. Ona jest zabawą taką hulaszczą. Dzieci są coraz bardziej rozbrykane. Ja się tego obawiam, że o rok młodsze dziecko będzie musiało o rok wcześniej, tak, pojąć takie pojęcia jak na przykład długość i szerokość geograficzna. To jeszcze nie będzie w tej pierwszej klasie, ale to będzie w czwartej, w piątej, gdzie o rok młodsze dziecko będzie musiało się z tymi pojęciami spotkać. Potem będzie mitoza i mejoza. To wszystko rok po roku zacznie rosnąć w nieodpowiednim kierunku, ponieważ pewne treści są nie na wyobraźnię małego dziecka o rok młodszego. I każdy nauczyciel na każdym poziomie nauczania spotka się z tym problemem, że będzie pewna wiedza, którą nie będzie w stanie temu dziecku przedstawić, bo jego wyobraźnia, jego doświadczenia są jeszcze po prostu za małe. I tego się nie obawiają autorzy reformy, natomiast my nauczyciele to widzimy. My widzimy ubogość języka tych dzieci, choć intelektualnie rzeczywiście są bystre. Natomiast nie generują tej wiedzy i nie integrują w taki sposób, jak robiły to dzieci o rok starsze. I niestety ten ogon braku umiejętności i braku faktycznie, ja mogę powiedzieć krótko, nadania sensu i znaczenia wiedzy i umiejętności, którą dzieci zdobywają, ten ogon będzie się ciągnął. Stąd ja nie wierzę w to, że te dzieci będą lepiej przygotowane do wyzwań, jakie stwarzać im będzie świat. Te dzieci po prostu będą niedouczone i to w tych fundamentalnych tak naprawdę przedziałach. One nie będą dobrze znały języka, one nie opanują dobrze nauki czytania, ponieważ wszystko jest przyspieszane. Niestety edukacja musi wybrzmieć i musi mieć swój czas. Dziecko, żeby nauczyć się fundamentalnych umiejętności, które jako narzędzie rozwoju będziemy traktować w przyszłości, czyli czytania, pisania, dziecko musi mieć na to czas i każde dziecko uczy się tej umiejętności troszeczkę w innym przedziale czasowym. Natomiast przyspieszenie tego wszystkiego spowoduje, że to podstawowe narzędzie rozwoju dalszego zostanie po prostu skrzywione, nie będzie tak jak trzeba.
Z tego, co pani mówi, można wnioskować, pani Doroto, że przyspieszenie wieku szkolnego może owocować i w konsekwencji może przynieść wzrost agresji w życiu społecznym?
Oczywiście, że tak, dlatego że każda umiejętność, która nie jest tak naprawdę umiejętnością, tylko jest pewną sprawnością potraktowaną po macoszemu, każda wiedza, z którą się dziecko spotka, ale którą nie zintegruje i nie zamieni na jakiś logiczny sposób myślenia, tylko będzie to chaos. Każda taka sytuacja na pewno będzie wywoływała agresję, ponieważ dziecko sobie musi ze swoją wiedzą, umiejętnościami poradzić, musi to być uporządkowane. Ja dzisiaj jeszcze rozmawiałam z nauczycielami, którzy boją się właśnie całego procesu nauki czytania, który został sprowadzony do pierwszej klasy, do pierwszych dwóch, trzech klas. Tak naprawdę czytania my się uczymy przez blisko 8-9 lat. Czytanie ma fazy, tak? I przez te fazy spokojnie dziecko powinno być przeprowadzone. Jeżeli młodsze o rok dziecko będzie postawione przed zadaniem, które jest po prostu za trudne, nie obejmie tego wyobraźnią, nie będzie logicznie myślało, ono da upust, tak? Upust swoim złym doświadczeniom emocjonalnym. I na pewno wzrost agresji to jest pierwsza rzecz, którą spotkamy tak za rok, za dwa, za trzy, a przecież z tym problemem mamy w szkołach już od lat. Z tym problemem się jak gdyby borykają nauczyciele, bo mamy przepełnione klasy, klas jest coraz więcej i do tego o rok młodsze dzieci, zresztą roczniki strasznie teraz pomieszane, bo ja mam przykłady ze szkół na południu Polski, gdzie współcześnie w pierwszej klasie mamy 5-, 6- i 7-latki i 8 nawet, dlatego że jest klasa łączona. Nikt o tym nie pomyślał, że tego rodzaju bałagan stworzy mnóstwo problemów natury wychowawczej, a konsekwencja będzie jedna, agresja, niezrozumienie, bo dziecko po prostu poddaje się normalnym psychologicznym zjawiskom. Jest dysonans i ten dysonans musi być zredukowany. I najczęściej dziecko redukuje swoje niepowodzenia, wchodząc w agresywne zachowania. To jest po prostu, na co dzień my to widzimy również w zachowaniu ludzi dorosłych, prawda? Także to jest pierwsza konsekwencja, tego się bardzo, bardzo obawiamy.
A jeszcze inne konsekwencje mogłaby pani wymienić? Tutaj pani Karolina wspomniała o nieuporządkowanym życiu płciowym, o pragnieniu macierzyństwa, to...
Znaczy, Wielkiej Brytanii
to też jest konsekwencja obniżenia wieku szkolnego. A jeszcze inne?
Znaczy, konsekwencji może być bardzo dużo. Ja się obawiam, że te konsekwencje są również takim mechanizmem, który obecnie nie umiemy sobie nawet wyobrazić. Dlaczego? Dlatego, że protesty względem reformy edukacji na razie włączają się rodzice tych najmłodszych dzieci, bo trudno, będąc na przykład matką obecnego 12-latka, czy 13-latka, czy 14-latka, wyobrazić sobie te konsekwencje, prawda? Bo na razie reforma nie dotyczy tych starszych dzieci na tyle, żeby można było uchwycić swą wyobraźnią jako osoba dorosła te konsekwencje. Ale rzeczywiście, jeżeli tak naprawdę się głęboko zastanowimy, to pewne tematy, które obecnie były doświadczeniem dzieci starszych, przejdą niestety o rok niżej, tak? I to są tematy i z geografii, i z biologii, i z życiu człowieka. No niestety pewne tematy, które dosięgną wyobraźni dziecka o rok młodszego, mogą zrodzić niepotrzebne pytania. Ja chciałabym tu zwrócić uwagę na taką mądrą myśl profesora Wygockiego, który kiedyś powiedział wiele lat temu, że nie potrzeba młodszego dziecka uczyć pewnych elementów i pewnych tematów, póki jest młode, bo będzie musiało jak gdyby włożyć w to wszystko bardzo dużo wysiłku. Jeżeli odłożymy pewne tematy na za 2 lata, za 3, za 5, okaże się, że ten temat w tym momencie dziecko wchłonie o wiele szybciej, będzie to edukacja bardziej wartościowa, i bardziej poprawna. I ja mam takie wrażenie, że Ministerstwo Edukacji na zasadzie mysz-masz robi reformę i programową, i organizacyjną, mieszając wszystkie tematy i nie zdaje sobie z tego sprawy, że nie dosyć, że pomiesza w zasadach kształcenia, to jeszcze pomiesza po prostu w głowie tym dzieciom. Te dzieci będą niedojrzałe emocjonalnie, żeby przyjąć pewne tematy, a to już jest bardzo niebezpieczne i zdajemy sobie z tego po prostu sprawę. I dlatego tyle obaw i dlatego tyle rozmów w kuluarach i dlatego tyle nerwowości już nawet wśród samych nauczycieli. Mamy wrażenie, że po prostu krzywdzimy dzieci, a to jest już niedobre, jeżeli pedagog ma takie wrażenie.
A ta krzywda potem przeniesie się na pokolenia, niestety, i na życie społeczne w skali makro. Pani Doroto, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Przypomnijmy, pani Dorota Dziamska, konsultant metodyczny, dyrektor kształcenia nauczycieli i autorka materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i wieloletni pedagog i dydaktyk, była również naszą rozmówczynią w rozmowach niedokończonych. Raz jeszcze pani Doroto, bardzo, bardzo dziękuję za tę refleksję. My dzisiaj rozmawiamy o problemach z reformą edukacji, jeżeli chodzi o 6- i 5-latków, ale nie tylko. Mówimy o całej reformie, zarówno reformie dotykającej przedszkola, jak i szkoły. Rozmawiamy z panią Karoliną i z panem Tomaszem Elbanowskimi, inicjatorami akcji Ratujmy Maluchy. Zapraszamy do tej rozmowy również naszych widzów i słuchaczy. Numer telefonów bez zmian do naszego studia, ale przypomnijmy je sobie raz jeszcze. 56 i 657 0011, 56 657 0012. Widzowie, słuchacze z zagranicy wybierają za oceanu 11, dalej 48, 56 i 657-0013, 657-0014. Pani Dorota Dziamska, która przed chwilą wypowiadała się na naszej antenie, mówiła nam o tym, że pewne lęki, czy też brak przyswajania pewnych elementów wiedzy przechodzi w agresję. Tak. Ta agresja potem rozwija się i nie wiem, czy z tego, co państwo rozmawialiście w ministerstwie z szefową resortu edukacji, czy zdaje sobie sprawę, że tą decyzją i tym podpisem wpływa na kształt życia milionów Polaków, tak, ale też i na kształt Polski, ponieważ źle uformowani, źle wychowani, źle wyuczeni obywatele Rzeczypospolitej, no, będą w taki sposób ją też tworzyły.
Do nas docierają takie plotki, że w Ministerstwie Edukacji już coraz mocniejsza jest świadomość, że ta reforma się nie udała. I że kumulacja roczników w najbliższym czasie to będzie, no, taki, można powiedzieć, szkolny armagedon.
Ale to nie samochód, to jest żywy człowiek.
Tak, tak. I to będą żywe, malutkie dzieci, które, no, można powiedzieć, będą ofiarami tej reformy. Ja jeszcze chciałam zwrócić na jedną rzecz uwagę jako matka, o czym często mam wrażenie, nie wszyscy myślą, nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Do nas niedawno odezwała się mama dziecka 6-letniego, która wysłała je do szkoły właśnie jako 6-latka, a teraz od wielu miesięcy próbuje cofnąć tą decyzję, przynieść dziecko do zerówki, co, jak się okazuje, jest bardzo trudne. Właściwie to dziecko nie zostanie formalnie do końca roku szkolnego przyniesione do zerówki. To dziecko doświadczyło w szkole roli kozła ofiarnego, ponieważ było słabsze, nie tylko fizycznie, nie tylko było mniejsze od tych uczniów 7-letnich, ale też było słabsze pod względem emocjonalnym i nie radziło sobie z atakami na siebie. To dziecko, no, no, przeżyło naprawdę straszne sytuacje. Dzieci straszyły je nożyczkami, że je zabiją. Głosowały, kto chce skrzywdzić to dziecko, kto nie. No, to dziecko po prostu nie chciało wracać do szkoły. I co ja chciałam, do czego zmierzam? Proszę sobie zdawać sprawę również z tego, że to o rok młodsze dziecko trafi do gimnazjum, gdzie również będzie w otoczeniu o rok starszych dzieci, a często, patrząc na roczniki, od lata starszego dziecka, dlatego że dziecko z początku roku i z końca roku, z dwóch roczników, to są 2 lata różnicy. Dzieci będą, te starsze dzieci będą lepiej rozwinięte także pod względem biologicznym, tak? One będą już na etapie dorastania, dojrzewania, a tutaj będziemy mieli dziecko jeszcze w fazie takiej wczesnoszkolnej, tak? I proszę sobie to wyobrazić. Będzie zderzenie naprawdę, no, takie, można powiedzieć, demoralizacyjne. My już w tej chwili mamy olbrzymi problem z gimnazjami. To jest problem alkoholu, narkotyków, seksu. To jest cała gama problemów wychowawczych. I teraz nagle do tych szkół, tak, które już dzisiaj są problemem, trafi dziecko młodsze, dziecko bezradne, któremu nie pozostanie nic innego, niż w sposób małpi kopiować zachowania starszych uczniów po to, żeby nie zostać odrzuconym przez grupę.
Kiedyś w szkole, nie wiem jak jest dzisiaj, funkcjonowały takie instytucje jak wychowawca, pedagog szkolny, były też poradnie pedagogiczno-szkolne.
Psychologiczno-pedagogiczne,
tak.
Ale to nie wystarczy, dlatego że...
I one też decydowały, te gremia decydowały o tym, na jakim etapie wieku rozwoju intelektualnego, psychicznego jest też dziecko i też były organami doradczymi, jeżeli chodzi o rozwój tego dziecka.
Tak, ale proszę zauważyć, w przedszkolu jest dużo więcej czasu na to, żeby tym dzieckiem się zająć. Jest więcej personelu. Natomiast w szkole to już jest hurt. To tak jak mówiła pani Dorota Dziamska, jest program, który nauczyciel musi zrealizować i musi się z tym spieszyć. On już nie ma czasu, żeby przyglądać się temu dziecku. Tak więc nawet jeżeli w szkole jest pedagog, nawet jeżeli w szkole jest psycholog, logopeda i nie wiem kto jeszcze, to nie są w stanie wyłapać w taki naturalny sposób, jak to się działo w przedszkolu, wszystkich problemów.
Kiedy jest pętlizacji problemów zadań dydaktycznych.
Od problemów na przykład z kwestią mowy, prawda, po problemy psychologiczne, aż po na przykład kwestię dysleksji, prawda. To ta reforma, o czym też mówiła wielokrotnie pani Dorota Dziamska, będzie skutkowała pogorszeniem się sytuacji dyslektyków, dlatego że ich problemy zostaną doznane o wiele później, niż by to się działo w normalnych warunkach.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon odbierzmy. Halo, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica, mówi Andrzej Zamojskiego.
Teraz i zawsze, panie Andrzeju.
Witam gości, witam ojca. Proszę ojca, ja się bardzo krótko na ten temat, o którym państwo poruszacie. Czytałem w sobotnio-niedzielnym wydaniu naszego dziennika ciekawy artykuł pani Aldony Ciborowskiej właśnie na temat, o tym państwo znacie, czyli edukacyjna klęska we Francji. Przepiękny artykuł i godny do polecenia wielu ludziom, którzy się tym tematem zajmują. Ja sądzę, moim zdaniem, mojego jako obywatela mi się narzuca to taka sprawa. Myślę, że celowo robi się tą antyreformę edukacyjną w Polsce lewicową po to, żeby rozbić szkołę, po to, żeby wprowadzić antykulturę, po to, żeby dzieci były, tak jak państwo mówicie, nie wiedziały praktycznie i rodzice, w czym rzecz. Ja myślę, że jeśli dojdą po wyborach w Polsce siły, czy ta partia, która będzie miała na uwadze i również sprawę edukacji, to można to naprawić i można panią obecną minister edukacji odsunąć od tego, co ona robi. Ja nie sądzę, że ona robi to według własnej koncepcji. To jest chyba z zewnątrz narzucana ta cała reforma edukacyjna w Polsce, która wzorowana jest od 1999 roku, jak pisze pani Aldona Ciborowska, właśnie na wzorcu francuskim. I ten model francuski poniósł klęskę we Francji. Tam jest jeden z...
Panie Andrzeju, tak. Pan mówi, wspomina tutaj ten model francuski. Państwo mają doświadczenia i też wspominają model brytyjski. Wiemy, że na zachodzie w Niemczech jest coś podobnego. Bardzo dziękuję za ten telefon panu, panie Andrzeju. Pozdrawiam serdecznie. No i odsyłamy do lektury naszego dziennika i tego artykułu również. Mam nadzieję, że przypomnimy go zaraz wkrótce na stronie internetowej naszej rozgłośni. Mówimy tutaj o reformie edukacji. Państwo mówicie, że jesteście reprezentantami olbrzymiej grupy rodziców, ale czy tylko rodzice czują wasz problem? Czy w tym gronie są też i przedstawiciele środowisk dydaktycznych, pedagogicznych, jeżeli chodzi o szkoły, przedszkola, żłobki?
Tak, ponad 1000 nauczycieli poparło nasz protest w internecie, ale w tej chwili, można już powiedzieć, że ten projekt internetowy został zamknięty. W tej chwili przeszliśmy całkowicie do zbierania podpisów odręcznych pod ustawą, która zakłada odwrócenie wszystkich zapisów reformy wprowadzonej przez panią minister Hall. I w tej chwili naprawdę jest olbrzymia grupa rodziców, którzy zbierają podpisy odręczne w naprawdę i dużych miastach, i maleńkich miejscowościach. I
formularze można znaleźć?
Tak. Zapraszamy wszystkich rodziców, dziadków, wszystkie osoby zainteresowane dobrem dzieci, żeby weszły na stronę www.rzecznikrodziców.pl, rzecznikrodziców.pl bez polskich znaków. I tam jest wszystko po kolei wymienione, co trzeba zrobić. Przede wszystkim trzeba wydrukować taki formularz, na którym trzeba wpisać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL koniecznie, dlatego że bez tego ten wpis będzie nieważny i własnoręczny, czytelny podpis. Takie karty zapełnione w całości, tu jest miejsce na 10 właśnie takich podpisów, prosimy przesyłać na adres podany na stronie, na adres stowarzyszenia.
Czyli tak, najprościej, wchodzimy na stronę www.rzecznikrodziców.pl, Tam jest odnośnik do formularza. Formularz możemy wydrukować, podpisać w swoim środowisku i przesłać go państwu na adres, który jest na stronie.
Kazimierza Wielkiego 31 przez 41 Legionowo. Ja też chciałam powiedzieć, że rodzice mają bardzo wiele ciekawych pomysłów, jak te podpisy zbierać. Po pierwsze jest taki pomysł, żeby zachęcić do tego 5 osób. Bo w tym momencie, jeżeli te 5 osób zachęci kolejne 5 osób, to mamy pewność, że te podpisy zbierzemy, bo będzie taki efekt kuli śnieżnej, prawda? Drugi pomysł to jest, żeby zostawić te karty do podpisu w jakimś znajomym zakładzie, na przykład, nie wiem, czy to w sklepie, czy w zakładzie fryzjerskim, czy u kogoś znajomego, prawda, kto ma dużo kontaktów z ludźmi. I dzięki temu można też te adresy dać na stronie internetowej. I my w tej chwili mamy naprawdę grubo ponad 100 miejsc, jeśli nie blisko 200, gdzie można te podpisy już w tej chwili składać w całej Polsce.
My tą ustawę, jest projekt ustawy, który powstał w naszym stowarzyszeniu, złożyliśmy ją w marcu w Sejmie i mamy czas do 4 lipca, żeby zebrać 100 tysięcy podpisów. To jest taki nasz... No nie chcemy ograniczyć się do narzekania. Musimy jako obywatele...
Ale to jest wasza alternatywa, wasz pomysł. Ten pomysł, z tym pomysłem i z tą alternatywą można zapoznać się na stronie rzecznikrodziców.pl. Tam też można zbierać podpisy pod tą propozycją.
Czy ściągnąć formularz i wtedy
naturalna rzecz, tak. To jest wasz projekt oddolny, czyli
tak.
Ściśle demokratyczny.
Tak.
To nie jest demokracja projekt... Platformy Obywatelskiej odgórna.
Nie, to ciekawe, zainteresujące jest to, że tak naprawdę posłowie, którzy głosowali za tą ustawą, z Platformy Obywatelskiej również, w gruncie rzeczy byli temu przeciwni. To była kwestia dyscypliny partyjnej, że oni za tym głosowali. My wiemy o tym, że żony tych posłów po prostu miały do nich pretensje. My mamy takie informacje, dlatego że wtedy było naprawdę bardzo głośno o tej sprawie.
I okazuje się, że propozycja pani minister Hall nie tylko łamie zasady kształcenia, łamie podstawy metodyczne, również łamie sumienia nauczycieli, ale również sumienia posłów.
Tak, jak najbardziej. I w tej chwili podpisy zbierają nawet wszystkie możliwe środowiska, od lewa do prawa, dlatego że to jest kwestia dobra dzieci. I tutaj nie ma podziałów politycznych, tak? Że my jesteśmy...
A za dobrem dziecka idzie przyszłość ich życia. I przyszłość Polski, czyli nas. Kolejne połączenie, kolejny telefon odbierzemy. Bardzo proszę, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, mówi Maria Gucaj, psycholog ze Stargardu.
Szczęść Boże, Pani Mario, witam Panią serdecznie.
Bardzo się cieszę z tej audycji i bardzo popieram Panią Karolinę i gratuluję akcji, ponieważ ja osobiście nie mam już dzieci w tym wieku, ale jako psycholog akurat zajmuję się dwoma przedszkolami z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i zadałam sobie trud i przeprowadziłam wśród dzieci 5-letnich badania psychologiczne. I wśród 11 dzieci dotychczas przebadanych ani jedno dziecko nie uzyskało pełnej dojrzałości, która wymagana jest do osiągnięć dziecka realizujące program, który ma być realizowany w szkole. Proszę mi wierzyć, że jest to wielka krzywda dla dzieci, która odbija się negatywnie później na, tak jak mówiła pani Karolina, wspominała, na przyszłym życiu dziecka. Dzieci takie stają się bardzo zahamowane, są wręcz nie rozwijają się prawidłowo pod względem emocjonalnym. One są oderwane od środowiska rodzinnego, od mamy, od taty. Dzieci takie nie mają później sukcesu, ponieważ różnica, tak jak już pani Karolina wspomniała, wśród niektórych dzieci realizujących program szkolny jest nieraz dochodzi do 2 lat. Więc dzieci, które są bardziej otwarte, bardziej komunikatywne i oczywiście starsze, są bardziej dojrzałe pod względem emocjonalnym. I tu należy wręcz krzyczeć o dobro tych dzieci, ponieważ bierze się tylko pod uwagę tu sprawy intelektu, a nie bierze się pod uwagę sprawy emocjonalne i sprawy więzi emocjonalnych z rodzicami, co jest bardzo, bardzo istotne. Te dzieci wręcz zostają oderwane ze środowiska rodzinnego w poczuciu bezpieczeństwa, jakim daje mama i tata, która może w każdej chwili przyjść na przykład do takiego przedszkola i z dzieckiem moment posiedzieć, czy zapytać się, co tam się dzieje, spotkać się, gdzie jest to nierealne w szkole. Nie mówiąc już o fakcie, że takie dziecko jest zagubione w środowisku szkolnym, gdzie są molochy szkolne, gdzie dzieci wychodzą na przerwę i są zagubione wśród innych dzieci. Z własnego doświadczenia wiem, że bardzo często dzieci, które wcześniej poszły do szkoły, bo wydawało się, że ono już umie liczyć do 100, tam nieraz nawet i rodzice się chwalili, że dziecko już umie czytać, że już książeczkę czyta, idzie do szkoły i następuje klęska, ponieważ to dziecko jest zagubione pod względem emocjonalnym i bardzo często jest pod wpływem innych dzieci i zdarza się później, że w wieku 10-12 lat to dziecko schodzi na złą drogę, że zaczyna palić papierosy, bo ono jest bardzo łatwowierne, ono jest zahamowane emocjonalnie i szybko łapie kontakt z kimś, kto jest bardzo otwarty, bardziej komunikatywny, bardziej agresywny, bardziej znaczący i wtedy to dziecko łatwo się poddaje pod wpływy właśnie osoby, znaczy z kolegi takiego bardzo despotycznego.
Pani Mario, i chyba, że wejdę w słowo, i chyba chodzi również o to w tej reformie, żeby wychować społeczeństwa, społeczności bardzo wpływowe.
Tak. Tak, tak. I tu bardzo, naprawdę bardzo namawiam wszystkich rodziców, co zresztą zrobiłam na ostatnim zebraniu, spotkaniu z rodzicami, dzieci pięcioletnich, nie zgadzajcie się na to. Robicie krzywdę własnym dzieciom.
Pani Mario, to chyba pani poprze również tutaj inicjatywę?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Czyli z własnego doświadczenia, a mam je niemałe po 38 lat i widzę, co się dzieje przez tyle lat swojej pracy. Proszę mi wierzyć, że może na palcach bym policzyła, bo kiedyś to było mieć zgodę od psychologa, żeby dziecko wcześniej szło do szkoły. Ja nie wiem, może z 2-3 takie podpisy złożyłam. Nie zgadzałam się, tłumaczyłam rodzicom i robię to teraz tak jak mogę. Mówię, że właśnie mam 2 przedszkola pod opieką i już miałam spotkania z rodzicami, gorąco namawiałam i wiem, że rodzice są tacy, którzy się nie zgadzają.
Pani Mario, bardzo dziękuję za ten telefon. Cieszę się również pani obecnością razem z nami.
Pozdrawiam. Jak zawsze.
Bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia.
Dziękuję i bardzo dziękuję państwu, właśnie pani Karolinie z mężem za piękną inicjatywę. Popieram i jak będę mogła, to tak pomogę. Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże. To była pani Maria Kucaj, psycholog ze Stargardu Szczecińskiego. Pozdrawiamy. Mówimy o propozycji, którą państwo przedstawiacie. Nie jesteście tylko w sensie opozycjonistami, nie protestujecie, ale również jesteście czynni, twórczy, czyli kreatywni. Co jest teraz to słowo bardzo modne? Transparentność i kreatywność, tak? To dzieciaki już się uczą od najmłodszych lat. Co proponujecie w tej ustawie?
Proponujemy odwrócenie zapisów reformy. Potrzebne jest uporządkowanie tego, co zostało rozbałaganione. To mówi wiele środowisk, tak jak słyszeliśmy, nauczyciele, psychologowie są tego świadomi po prostu, że ta edukacja zmierza po równi pochyłej w dół i dlatego teraz jest taki moment, kiedy jeszcze można to zahamować. Te 2 roczniki, które miały wybór, bo ustawa weszła w życie w 2009 roku, czyli już 2 rocznik teraz kończy szkołę i w tych 2 rocznikach rodzice powiedzieli nie, to było takie swoiste referendum. Poszło po 0,5% dzieci, niektóre z nich przymuszane przez samorządy, tak jak mówiliśmy, ale ponad 90% rodziców w obu tych rocznikach nie posłało tych dzieci, 6-letnich do 1 klasy. Więc teraz jest taki moment, kiedy jeszcze można ten cały proces zahamować i uporządkować. Dlatego my apelujemy do wszystkich, którym naprawdę leży sprawa na sercu. Teraz mamy rok wyborczy.
Szanse są duże.
Szanse są większe niż kiedykolwiek indziej, żeby jednak przebić się z naszym głosem do rządzących, którzy, jeśli tych podpisów będzie dużo, jeśli będziemy się odzywać do posłów, co już robiliśmy od 3 lat, i z niektórymi można było porozmawiać, prawda, bo czuli problem.
Przekonać po prostu. Tak. Sami mają dzieci też przecież.
Tak, i to jest moment, kiedy
wielu
naprawdę
jest
możemy...
Wielu nauczycielami, dydaktykami.
Tak, dokładnie.
Teraz możemy o to zawalczyć, żeby tą reformę, która jest po prostu zła, już nie wnikamy w intencje, kto co chciał, ale wiemy, że skutek będzie fatalny po prostu. I wiemy też, że są doświadczenia krajów, które poległy na takiej reformie. To znaczy w Mołdawii na przykład po roku rząd wycofał się z takiej reformy, ponieważ dzieci miały nerwice masowo i...
Uczenia nocne.
Tak, ta reforma wprowadzona szybko przyniosła szybko zły skutek. Myślimy, że u nas, znaczy w Polsce... Nie wierzymy po prostu, że reforma wprowadzona tak wbrew prawidłom rozwojowym dzieci ma szansę się utrzymać. Stąd też nasza większa nadzieja na to, że powstrzymamy tę reformę i no, nasza inicjatywa obywatelska właśnie w postaci tej ustawy.
Czyli raz jeszcze przypomnijmy adres witryny.
www.rzecznikrodzicow.pl.
Mam nadzieję, że wkrótce również pojawi się na naszym ekranie i będziemy mogli go zapisać.
Tak, zachęcamy naprawdę bardzo gorąco. To jest tak, że w tej chwili tych rodziców jest bardzo dużo, ale cały czas za mało. Włączają się powoli przedszkola, które zaczynają zbierać podpisy, włączają się różne instytucje, nawet biura podatkowe zbierają podpisy wśród swoich klientów. Po prostu każdy, kto tylko naprawdę czuje sprawę, niech zada sobie ten mały trud wydrukowania tego formularza, zebrania tych podpisów i wrzucenia tego listu z tymi podpisami do skrzynki. Jak najwięcej podpisów, jak najwięcej tych formularzy wypełnić i wysyłać. Nie myśleć, że to ktoś zrobi za mnie. Nikt tego za nas nie zrobi. Sami musimy wziąć sprawę w swoje ręce.
Ratując maluchy, ratujemy Polskę, czyli ratujemy nas wszystkich, przyszłość naszej ojczyzny, a Polska to jesteśmy my. Mówimy o problemach z reformą edukacji, o pięcio i sześciolatkach w szkole, one się już wkrótce pojawią. To jest obligatoryjne.
No właśnie, może powiemy kilka słów, jak wygląda kalendarz tej reformy w założeniu rządu. Od września tego roku, od najbliższego września, wszystkie pięciolatki będą miały obowiązek edukacji. Czyli to, co dotychczas miały sześciolatki, teraz jest przeniesione rok niżej. I każdy pięciolatek będzie musiał się stawić jak do wojska po prostu albo do przedszkola, a tam, gdzie nie ma tych miejsc przedszkolnych, albo nie ma w ogóle przedszkoli, bo wiele z takich gmin, będzie musiał się stawić do szkoły. Tam będzie.
A ja przerwę jeszcze panu, ale kolejki też z tego, co rodzice mówią, są i do przedszkoli.
Tak, i bardzo często tam, gdzie przedszkoli brakuje lub miejsc brakuje, wszystkie miejsca zajmą pięciolatki. W tym momencie trzy i czterolatki w ogóle nie będą miały możliwości dostać się do przedszkola, więc no, tak czy inaczej dzieci będą skrzywdzone, jak nie te, to inne.
No właśnie te młodsze dzieci, które rodzice mają taką potrzebę albo taki zamysł.
Do pracy, prawda, na przykład.
Te 3-4-latki, które dzieci by chcieli wysłać rodzice by chcieli wysłać do przedszkola, często się nie dostaną. A 5-latki, które mama, tata uznali, że jeszcze powinny zostać w domu, będą musiały się stawić po prostu we wrześniu do takiego przedszkola. To jest kolejny absurd tej reformy. Natomiast w kolejnym roku, 2012, od września będą musiały zacząć wszystkie 6-latki pierwszą klasę. To jest taka data wyznaczona przez tę reformę, kiedy się kończy dobrowolność, a zaczyna się już ten obowiązek czy przymus szkolny od 1 września 2012,
jeśli nic nie zmienimy. Ja mam takie pocieszenie dla rodziców, także dzieci z rocznika 2006, sama jestem mamą dziecka z 2006 roku i jeśli się nie uda, w to nie wierzę, bo mam wielką nadzieję, że ta ustawa przyniesie skutek i że pozostawi się rodzicom prawo do decydowania, kiedy to dziecko do szkoły posyłają. Tak jak na przykład na Węgrzech, gdzie dzieci teoretycznie jest obowiązek sześciolatków, ale w praktyce rodzice wybierają, że dopiero siedmiolatki idą do klasy pierwszej. Mam takie pocieszenie, mianowicie nie musimy tego dziecka posyłać do szkoły w wieku 6 lat, nawet jeżeli ten obowiązek ustawowy zostanie już wprowadzony. Dlatego, że prawo przewiduje tak zwane odroczenie, czyli wystarczy decyzja psychologa, takiego jak na przykład pani, która tutaj do nas dzwoniła przed chwilą, na pewno wyjdzie z pomocą, albo pediatry, który wystawi zaświadczenie, że dziecko nie jest gotowe do podjęcia edukacji szkolnej z powodów chociażby, nie wiem, psychologicznych, z tego, że jest małego wzrostu, że jest gorzej rozwinięte od starszych dzieci i że sobie nie da rady w szkole. I z taką decyzją idziemy do dyrektora szkoły, idziemy do dyrektora przedszkola i prosimy o odroczenie dziecka, żeby ono jeszcze mogło być rok w przedszkolu, bądź też właśnie takim pseudo-przedszkolu, ale jednak jeszcze nie w tym trybie szkolnym, czyli w tak zwanym oddziale przedszkolnym na terenie szkoły.
Czyli jest jakaś furtka od tego zarządzenia, jeżeli
tak,
chodzi
tak,
o dziecko?
Tak, to będzie ratunek dla tych dzieci z 2006 rocznika, dlatego że w tej chwili wszystko wygląda na to, że te dzieci będą ofiarami tej reformy, bo one będą przymusowo szły jako te najmłodsze dzieci do podwójnego rocznika. One...
Dla późniejszych roczników, czy jest taka możliwość?
Oczywiście, że tak. To będzie cały czas. Tak.
Indywidualne zlecenie.
Do tej pory też tak było, że dziecko siedmioletnie rocznikowo, tak, które na przykład urodziło się pod koniec roku, czyli faktycznie nie miało 7 lat idąc do szkoły, często rodzice odraczali, prawda, żeby jeszcze było przedszkolne, żeby jeszcze dojrzało do tej edukacji przedszkolnej, bo no, tak jak pani Dorota Dziamska mówiła, poprzeczka postawiona za wysoko paraliżuje takiego małego człowieka. Ta poprzeczka musi być postawiona na takim poziomie, żeby nie była ani za nisko, ani za wysoko. Ono musi czuć się po prostu silne, to dziecko. Musi
jak długo będzie reformowana edukacja i jak długo będą reformy edukacji? Ile jeszcze ludzie, dzieci, młodzież mogą to wytrzymać?
To trochę nie do nas pytanie. No my możemy powiedzieć tyle, bo już ten temat zgłębiliśmy od kilku lat zgłębiamy, że w Polsce niestety jest reforma za reformą, niedokończona jest jeszcze sprawa z gimnazjami i ta reforma z 99 roku nie została jeszcze tak do końca wprowadzona, a już mamy następną reformę, prawda? Mamy też przykłady innych krajów. W Finlandii na przykład reforma była wprowadzona chyba 17 lat.
Z szacunkiem
stopniowo,
dla dzieci.
Stopniowo, powolutku i no, Finlandia ma najlepsze wyniki w edukacji. No, w Polsce to zostały 3 lata na to wyznaczone, pieniędzy żadnych. I no, miejmy nadzieję, że jak najszybciej zapanuje porządek i spokój i no, my jako obywatele czujemy się za to odpowiedzialni, jako rodzice również. Mamy takie prawo i obowiązek, żeby za te dzieci nasze wziąć odpowiedzialność i staramy się z tego korzystać.
Niestety szykuje się kolejna reforma, mianowicie ustawa o SIO, czyli o tych naszych dzieciach 6-letnich, które pójdą do pierwszej klasy. I nie daj Boże, będą miały jakieś porażki. Wszystkie dane o tych dzieciach będą szły do internetu. To znaczy powstanie olbrzymia baza danych wszystkich uczniów. To wyznanie dziecka, jego narodowość, jego porażki pedagogiczne, czyli to na przykład, że nie zdało do kolejnej klasy, to, że miało jakąś opinię pedagogiczną. To wszystko będzie w internecie i to się będzie wlokło za tymi dziećmi. Takie już zostało przegłosowane prawo w tej chwili przez polski Sejm, przez Senat i naprawdę to jest coś przerażającego, dlatego że w tej chwili, jeżeli dziecko 6-letnie w szkole będzie miało jakiekolwiek problemy, rodzice będą bali się iść z nim do psychologa, dlatego że to wszystko potem będzie w jego papierach, więc no, powstaje naprawdę błędne koło, że nawet pomoc tym dzieciom będzie, będzie też jakimś zagrożeniem dla nich, tak? Więc no, naprawdę ta permanentna reforma to jest coś naprawdę dla rodziców.
Ale
w tej
po co,
chwili...
tutaj pytanie znowuż na inny program, na inne spotkanie. Po co potrzebna jest i komu potrzebna jest tak szczegółowa informacja na temat ludzi,
to jest wielki
osób.
Brat, to jest wielki brat w tej chwili w szkole. Dla mnie to jest niepojęte.
Ale
dlatego,
potem
że...
ludzie wychodzą ze szkoły i te informacje będą o nim generowane dalej.
To jest taki...
ryzyko olbrzymie, że tak będzie, dlatego że...
Ja powiem trochę dokładniej może o co chodzi, bo nie wszyscy może nadążają. To jest informacja o zupełnie innej ustawie, która jest teraz została przyjęta przez Senat, SIO, czyli System Informacji Oświatowej. On funkcjonuje dzisiaj w takich ramach statystycznych, to znaczy jest informacja, ile dzieci jest w pierwszej klasie, są takie informacje o grupach uczniów. Teraz ministerstwo zaproponowało, już to przeszło przez Sejm i Senat, teraz będzie podpisywane przez prezydenta, że będzie informacja zindywidualizowana o każdym uczniu oddzielnie i to będzie rzeczywiście informacja w systemie informatycznym. No, nie będzie to umieszczane w internecie, ale zawsze wiemy, że jest ryzyko wycieku takich informacji.
Ale potem ten zbiór danych człowiekowi towarzyszy do końca życia.
Tak.
Po co
tak.
I komu jest on potrzebny? Tak szczegółowa inwigilacja na temat osób. Raz jeszcze niestety muszę Państwu podziękować. Tym razem muszę Państwu podziękować. Raz jeszcze przypomnijmy temat, o którym rozmawialiśmy. Problem z reformą edukacji 6-7-latków między innymi. Dzisiaj o tym problemie rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, z Państwem Karoliną i Tomaszem Elbanowskimi, inicjatorami akcji Ratujmy Maluchy. Rozmawialiśmy również o propozycji, którą Państwo przedstawiacie. Jesteście niebierni, ale twórczy, macie alternatywną propozycję ustawy oświatowej. Ta ustawa znajduje się na witrynie internetowej, którą założyliście,
Rzecznik
Rodziców, tak, Ratujmy Maluchy też jest druga strona. Tam znajdują się formularze, które można wydrukować i które można podpisywać pod tą inicjatywą nowej propozycji ustawowej dotyczącej 6-7-latków między innymi.
Gorąco zachęcamy do tego.
A ja bardzo gorąco Państwu dziękuję za obecność w naszym studio. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.